Nowe zniewolenia. Andrzej Zwoliński, Katedra Nauki Społecznej, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie.
Kochamy Pana Jezusa, ale czasami w tej miłości staje nam coś na przeszkodzie. Różne to są przeszkody, niektóre bardzo znane, inne mniej, zawsze gdzieś tam z tyłu. Kusy za tym czuwa. Bardzo prosimy księdza doktora habilitowanego Andrzeja Zwolińskiego, wykładowcę z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, wykładowcę nauki społecznej Kościoła, o wypowiedź, o wykład na temat nowych zniewoleń.
Moi drodzy, w 1894 roku po jednej z mszy świętych papież Leon XIII zatrzymał się przy ołtarzu i chwilę dłuższą nie schodził od ołtarza. Później zakrystii szybko, widać, że w wielkim wzruszeniu, zapisał to, co usłyszał. Twierdził, iż słyszał dysputę między szatanem a Chrystusem. Dwa głosy z różnych stron ołtarza. Szatan powiedział do Chrystusa: Twoja męka i śmierć na krzyżu niewiele przyniosły owoców. Ludzie dalej są tacy podli i mali, jak byli. Niewiele zmienili swej natury. Tylko dlatego są przy Tobie, że jestem za bardzo skrępowany, związany przez Ciebie. Ale dopuść mi więcej swobody, a zobaczysz, że pójdą za mną. I wtedy Chrystus miał powiedzieć mu: daję Ci cały wiek XX, na to byś pokazał, co potrafisz. Przerażony Leon XIII po zejściu z ołtarza zapisał to widzenie. Później ułożył modlitwę, którą nakazał odmawiać wszystkim kapłanom po każdej mszy świętej, do świętego Michała Archanioła, aby bronił Kościół przed zasadzkami szatana. Aby ten pojedynek XX wieku nie zakończył się sromotnie dla człowieka. Wielu teologów, zwłaszcza tych szybko oświeconych, złożyło to widzenie Leona XIII na karb jego starości. Papież miał wtedy 84 lata. Powiedzieli: cóż, starcza skleroza przynosi z sobą różne widzenia i zjawy. Minęło 89 lat. W 1983 roku. Czyli 91 lat minęło. W 83 roku, w czasie w jednym z widzeń w Medjugorje, jedna z dziewczynek, czy z dziewczyn mających tam objawienie, usłyszała od Matki Bożej: na początku tego wieku Bóg prowadził spór z szatanem. Szatan powiedział, że jest w mocy pokonać dobro, które przyniósł Chrystus z sobą na ten świat. I dostał XX wiek na pokazanie swej potęgi. Dzieci, módlcie się, bo coraz więcej zła w wyniku tego przegranego dla człowieka pojedynku między dobrem a złem. Moi drodzy, Jan Paweł II w 91 roku XX wieku, w czasie spotkania tradycyjnego, corocznego spotkania z proboszczami Rzymu, powiedział: gdy czytamy prasę dzisiejszą, współczesną, gdy słuchamy głosów dochodzących różnymi kanałami komunikacji, nowoczesnej komunikacji, wówczas nabieramy coraz silniejszego przekonania, iż w świecie jest prowadzona systematyczna, zorganizowana antyewangelizacja, prowadzona często przez centra pozostające anonimowo. Dziennikarze Rosate Romano, organu prasowego Stolicy Apostolskiej, byli tak wstrząśnięci tymi słowami papieża, że nie dopuścili do druku zaraz na drugi dzień, ale poprosili Ojca Świętego o autoryzację. Potwierdził, że to nie tylko w pośpiechu takie słowa wypowiedział. Chciał tak właśnie powiedzieć. Wydrukowano te słowa Rosate Romano. Na koniec roku 93, w dzień sylwestrowy, Jan Paweł II powiedział: może to nie przystoi do dzisiejszego radosnego Tedeum dziękczynnego za rok, który mija. Dzisiaj dziękujemy Bogu i chwalimy Go za dar czasu minionego, roku, który się kończy. Ale przecież muszę tu przytoczyć, powiedział Ojciec Święty, słowa za świętym Janem Apostołem. Pojawiło się na świecie wielu antychrystów. Na drugi dzień w homilii 1 stycznia 1994 Jan Paweł II wrócił do tej samej myśli. Mówił: katolicy są zobowiązani do tego, żeby tego antychrysta nazwać po imieniu, żeby zobaczyć jego działanie, żeby to działanie w ten sposób zneutralizować. Przed spotkaniem z młodzieżą w Denver Ojciec Święty w liście do młodych napisał wstrząsający list do młodych całego świata. Mówi młodym ludziom o fałszywych prorokach, którzy się pojawili. Jednych nazywa tymi, którzy prowadzą na manowce ducha. Obiecują młodzieży fałszywe wyzwolenie, obiecują fałszywe oświecenie, obiecują moce, których wcześniej nie mieli. Inni fałszywi prorocy prowadzą na manowce materializmu. Obiecują dobrobyt, obiecują łatwe bogactwo, łatwy pieniądz, obiecują już tu na ziemi to, co może dać szczęście wieczne. Przed obu gatunkami fałszywych proroków Jan Paweł II mocno przestrzegał. Swoją książkę Przekroczyć próg nadziei Ojciec Święty zakończył słowami, które dla wielu są bardzo zastanawiające. Przytoczył na koniec ich wypowiedzi słowa francuskiego myśliciela Malraux: wiek XXI albo będzie wiekiem religijnym, albo nie będzie go wcale. Albo nie będzie go wcale. Moi drodzy, po co to wszystko? Po co też taki stos cały przykładów mówiących o jednym? O czymś, co dobrze znamy, choćby z Biblii. Wszak tuż po grzechu pierworodnym Bóg skierował słowo do szatana, mówiąc: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo niewiasty. Nieprzyjaźń. Nie będzie to nieprzyjaźń w świętym spokoju, bo ono, ty zmiażdżysz jej piętę, lecz ona zmiażdży ci głowę. Bolesne ugodzenie szatana nie zakończy się jego zwycięstwem. Straci głowę. Będzie zmiażdżone. Wyrok jest dawno ogłoszony. O tej walce jesteśmy poinformowani. Ta walka przechodzi na podwórka naszych sumień, na podwórka naszych rodzin, naszych środowisk, naszych społeczności, w których żyjemy. Ta echa tej nieprzyjaźni dotykają każdego z nas w różnym stopniu, w różnej mierze. Jednak nikt przed tym się nie może schować. Nikt nie może wsadzić głowy w piach, powiedzieć: mnie tu nie ma, mnie to nie obchodzi, nieprawda. Milcząc, bierzesz udział w takiej czy w innej akcji. Nic nie robiąc, pomnażasz zło lub rozuchwalasz zło, na jedno wychodzi. Bierzesz więc udział w złu, gdy milczysz wobec zła, które się rozzuchwala. Tak to mądrze nas uczył prymas tysiąclecia, gdy mówił: strach apostoła, jego wstyd, jego nic nie robienie rozzuchwala szatana. Robi co chce. Robi co chce. Bo mu nikt nie powie prawdy w oczy. prawda was wyzwoli. Tyle razy i tak mocno było powtarzane i w nauce Kościoła, i w Ewangelii. Prawda nas wyzwoli. Już kąsa. Tak. Belzebub to król much. To imię to znaczy. Belzebub znaczy, to słowo znaczy król much. Moi drodzy, chcę dzisiaj mówić, tak, bo to takie kąśliwe jak mucha. To nie wiadomo, co z tym robić. Ani tego nie dopadniesz, nie możesz zadusić. Denerwuje cię tylko i rozprasza, prawda? Jak ta pszczoła, która przed chwilą tu biegała koło mojej twarzy. Chciała mi przerwać szereg myślenia. A, już poszła sobie. Była zbożnego myślenia widocznie mucha, czy pszczoła. Moi drodzy, dzisiejsze rozważanie chcemy poświęcić jakby nowym zagrożeniom. One nie są takie znowu nowe, to jest odgrzewanie starych placków. Wiele z nich jest bardzo stęchłych. Już mają swoją pleśń, to bardzo bujnie rozrośniętą na tych prawdach nowych, które zachwycają nowoczesnego człowieka końca XX wieku. Te placki mają co najmniej 150 lat. Myślę tutaj o ruchu, który chyba najszerzej się teraz w Polsce roznosi po mass mediach, dotyka każdego z nas, za chwilę to zobaczycie. Chodzi o New Age. New Age to angielski termin, który określa nowy wiek, nową epokę. Został dawno już temu ukuty, bo to jest tytuł między innymi organu prasowego największej masonerii świata, czyli masonerii amerykańskiej. Od 1801 roku wychodzi organ prasowy masonerii amerykańskiej pod tytułem New Age, nowy wiek. Ale to słowo w naszym dzisiejszym ujęciu zostało użyte przez Towarzystwo Teozofów. A cóż to takiego? To bardzo wąska grupa ludzi, jednak wierna swoim wymysłom, swoim pomysłom już od 1875 roku. Taka pani, słynna pani dla tych środowisk, Helena Pietrowna Bławacka, żona gubernatora Syberii, uciekła od swojego męża. W Paryżu udawała, że ma zdolności medialne. Ona potrafi duchy wywoływać i mówić z nimi. Oskarżona o fałszywe seanse spirytystyczne, uciekła do Ameryki. Tam wyszła ponownie za mąż za porucznika Okolta i razem założyli Towarzystwo Teozoficzne. Wpadli na genialny pomysł. Można i trzeba przekazać człowiekowi zachodu myśl wschodu, hinduistyczną i buddyjską. Przy czym niezbyt dokładnie znała tę myśl wschodu, robiła z niej więc takie wyciągi, które by mógł człowiek zachodu przełknąć, zrozumieć. Więc tego typu teorie jak teorie o reinkarnacji, czyli wędrówce dusz, teorie o tym, że bóstwa też reinkarnują. Z tego środowiska pochodzi jedna z dwóch naczelnych, czołowych ksiąg dla New Age, zwana Ewangelią Wodnika. Pochodzi ze środowiska Towarzystwa Teozofów. Nie znamy autora, który bezpośrednio był autorem tego dzieła, lecz to środowisko owo dzieło stworzyło. Ewangelia Wodnika mówi o tym, że dzieje świata dzieją się cyklicznie. To jest też przekalkowane z myśli wschodu, który zwłaszcza w buddyzmie jest bardzo mocny, tak zwane koło tybetańskie, czasowe dziejów świata, podzielone na kilkanaście pól, jak rodzaj koła ze szprychami i każda z tych szprych wydziela kolejną epokę dziejów. Każdy wycinek tych dziejów świata należy do innego bożka, do innego Boga. Ci bogowie umierają wraz z końcem wieku i rodzi się nowy Bóg na to miejsce. On przejmuje władzę nad światem. Drugie dzieło, które przybliża New Age o wiele bliżej już i pojmuje New Age na sposób dzisiaj podawany tak bardzo szeroko, stworzył Rudolf Steiner. Jest autorem dzieła, które się nazywa Piąta Ewangelia. Rudolf Steiner sam wyrósł w kręgu teozofów, ale powiedział, że oni zbyt zapatrzeni są wschodem i ludzie zachodu ich nie rozumieją. Trzeba człowiekowi zachodu jeszcze bardziej to przetłumaczyć, zrobić papkę, którą by on mógł pojąć, żeby się nie musiał intelektualnie wysilać. Więc zrobił coś jeszcze bardziej prostszego. Stworzył antropozofię. Oj, z niej to już czerpiemy całymi garściami, choć o tym często nie mamy pojęcia. Najbliżej antropozofii są nauczyciele, którzy otwierają obecnie w Polsce szkoły waldorskie głoszące antropozofię. 60 absolwentów w tego roku na Uniwersytecie Warszawskim skończyło studium trzyletnie antropozofii i pójdą do naszych miasteczek, do naszych miast zakładać przedszkola waldorfskie. Będą ogłaszać założenie szkół bezstresowych. To są szkoły, które mówią, że cała mądrość, którą masz, jest w tobie. Trzeba ją po prostu sobie odkryć. Trzeba wiedzieć, że w tobie jest cała mądrość. Ty w efekcie, w końcowym wniosku, jesteś Bogiem. Nie ma innego oprócz ciebie. Co on pisze w tej piątej Ewangelii? O ciekawe rzeczy. Niektórzy z wypiekami na twarzy czytają piątą Ewangelię, mówiąc, toż to sensacyjne wiadomości. Oto, nie wiem czy wiecie, ale Steiner wiedział o tym. Ja też się od niego dowiedziałem. Że Jezusów było dwóch. No to proste, nie? Dwóch było. Jeden się urodził, tego samego dnia się urodzili. Jeden się urodził z Maryi, to był z pokolenia Salomona. A drugi to był z pokolenia Natana. Ale nie byli zawsze dwaj. Bo jak mieli 12, a ten jak się wychowywał przy Maryi, to ten natański buszował po Tybecie. I tam się różnych mądrości wschodnich dowiedział. Oj, rozmaitych. Jogę ćwiczył. U joginów bywał, u guru rozmaitych i on tam się tych różnych mocy nauczył sterować tymi różnymi mocami. Gdy miał 12 lat, spotkali się razem we dwóch, spotkali się w czasie pielgrzymki do Jerozolimy. I to dlatego Maryja, gdy odnalazła Jezusa, który gdzieś tam się zapodział w tłumie, gdy zobaczyła Jezusa, ręce rozłożyła zadziwiona, co to się stało, jaki on mądry. A to dlatego taki mądry, że jaźń Jezusa Natańskiego, który był na Tybecie, weszła w ciało Jezusa Salomońskiego. Proste, nie? Proste. Jezus nie był zawsze Jezusem. Od 12 roku byli już byli jedno. Gdy Jezus brał chrzest w rzece Jordan, tę scenę znamy z Ewangelii, a to wtedy inny Bóg, Bóg, który nie lubiał wody, i gdy był potop na ziemi, to bóstwo zwane o imieniu Chrystus uciekło na słońce. Tam miało przynajmniej sucho. I wtedy, gdy Jezus brał, to jest w piątej Ewangelii, gdy Jezus brał chrzest w rzece Jordan, bóstwo, które było słońcem, weszło w Jezusa tego podwójnego, który był jednym. I od tej pory każde dziecko w szkole waldorfskiej wie, że od chwili chrztu w Jordanie już nie używamy imienia Jezus. Mówmy o Chrystusie, to jest pełniejsze. Umarł na krzyżu, choć nie musiał, ale umarł dlatego, żeby jego boskość mogła być rozsypana na wszystkich ludzi. Gdybyś, aha, i w ogóle to ten salomoński Jezus był wcieleniem, reinkarnacją umarłego dawnego Boga Zaratusztry. A natański był wcieleniem Boga Mitry. Też proste. Gdybyście zapytali Steinera, panie, skąd pan to wszystko wie? To by ci odpowiedział oburzony, że takie pytanie tylko może głupek zadawać. Ciemny człowiek, dlatego, że to jest pytanie rozumne. A rozum trzeba zaciszyć. Trzeba go wyciszyć i zgasić. Bo siły pozarozumowe w człowieku są o wiele ważniejsze. Skąd on to wie? Jemu się to przyśniło. I on czuje intuicyjnie. On wszedł w siebie, a w sobie mógł przez medytację dogrzebać się tego, co w jodze nazywa się brahmanem, duszą świata. U niego inne pojęcie funkcjonowało, też hinduskie. Można dotknąć akasza. To jest taka... Dla komputerowców to jest taki twardy dysk kosmosu. Wszystko, cokolwiek się działo na świecie, w kosmosie, od początku, co się cokolwiek ktoś powiedział, uczynił, jest zapisane w Akasza. Nawet Steiner napisał książkę pod tytułem Kroniki Akasza. On to po prostu grzebiąc w sobie, każdy z nas to może zrobić. Jak się tak wmyślisz w siebie, jak się tak wiercisz w siebie, uj, to tam dotkniesz kronik Akasza. Są w tobie tylko czytać. Tylko czytać. Trzeba mieć dobry, długi sen. Wtedy ci wszystko przeczyta. On miał taki sen. 8000 jego wykładów ogłoszono drukiem. Obwołano go prorokiem New Age. Najstarszym prorokiem, jednym z najstarszych proroków New Age. bo niech się powołuje też na różnych innych mędrców i inne źródła, między innymi na gnozę średniowieczną, starożytną także, ale to jest taki jeden z imiennych proroków bardzo ważnych dla ruchu New Age. I on też właśnie powiedział tak. Od narodzin Jezusa przez 2000 lat będzie era ryb. Dlaczego? No bo chrześcijanie używali symbolu ryby, nie? To dlatego era ryb. I to też znaki zodiaku się to zgadzają w tym, to wszystko w to wchodzi, wszystko. Ta era była strasznie głupia, bo w niej ludzie używali rozumu i przez ten straszliwy, głupi rozum zepchnęli wszystkie siły, które w nich były naturalnie wpisane, na przykład sny, intuicje, magie, czarownice, wróżby, amulety, talizmany. To wszystko przekreślono rozumem, że to wszystko jest głupie. A tymczasem tam jest prawdziwa mądrość. Do tego trzeba dorosnąć. Po 2000 lat od narodzin Jezusa nastanie nowa era, New Age. To będzie era, której będzie rządził nie rozum już, ale wszystkie siły irracjonalne, pozarozumowe, które do tej pory były spychane na margines. No i moi drodzy, żyjemy w New Age. W 1994 roku, bo jak wiecie, przy obliczaniu naszej ery, daty narodzin Jezusa, była pomyłka około 6 lat. W 1994 roku radio RMF w Krakowie urządziło dyskotekę dla 1000 młodych ludzi pod hasłem Na powitanie ery wodnika. Od kilku lat w Polsce ukazuje się pismo Era Wodnika. W telewizji polskiej były programy pod tytułem Era Wodnika. Co tam rozważano? Wszystko, co tajemne. Zapraszano różnych mądrych, utytułowanych, naukowców przecież, z wielkich uczelni polskich na dysputy. Jedna z nich. Fizyk, chemik, biolog, psycholog. Temat dyskusji. Jakie poziomy energetyczne trzeba było pokonać, żeby czarownica mogła latać na miotle? No tylko się może śmiać ktoś, kto jeszcze resztki rozumu używa. Jak tak się z takiej rzeczy można śmiać? Przecież energia to jest coś bardzo naukowego, poziomy to też naukowe pojęcie i to naukowcy w telewizji polskiej nad tym dyskutowali. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Proszę Państwa, pytamy się dalej może, jaką siłę ma ten ruch? Założenie było takie, że do roku 1975 on się będzie rozwijał tylko elitarnie. Jednak już cokolwiek, przepraszam za brzydkie słowo, chlapnęli w roku 1966, gdy nabrał rozgłosu musical rockowy Hair, włosy. To jest pierwszy musical, który pokazał pełną nagość na estradzie. W czasie tego musicalu jeden z songów głosił tego typu przesłanie. Nadchodzi era wodnika. Powtarzane kilkakrotnie. Nadchodzi era wodnika. To było jakby pierwsze takie publiczne chlapnięcie na temat ery wodnika. Takie publiczne nagłośnienie tego tematu. Później powstała już jawna, zarejestrowana fundacja New Age'owska, którą się postrzega jako centralę tego ruchu mody, kultury nowej w Szkocji. I na różne sposoby w różnych mass mediach ukazywały się owe piękne prawdy o tajemnych siłach drzemiących w człowieku, a przekreślonych przez chrześcijaństwo. Owoce są szokujące. Największy katolicki kraj świata, Brazylia, na 180 milionów chrześcijan, w większości katolików, 30 milionów ludzi łączy swoją wiarę z udziałem w seansach spirytystycznych, za pomocą duchów leczą się, radzą, przepowiadają swoją przyszłość, wróżą. W katolickich Włoszech 12 milionów ludzi rocznie biega do wróżbitów, astrologów, magików, czarowników i tak dalej, szukając pociechy i rady, przekreślając prawdę o opatrzności Bożej czy o innych prawdach dotyczących choćby samej koncepcji na przykład człowieka. W Niemczech 35 tysięcy duchownych prowadzi różnego rodzaju parafie. Protestanckie, katolickie, prawosławne. 35 tysięcy duchownych. A 90 tysięcy zarejestrowanych czarownic, wróżek, astrologów ma potwierdzone punkty tajemnych usług, którymi dysponuje, które są do dyspozycji klienteli, zresztą licznej klienteli niemieckiej. Na jednego księdza trzech takich apostołów tajemnych sił. Pytamy o Polskę? Moi drodzy, nie ma takiej kolorowej gazety dla kobiet w Polsce, która nie reklamuje magii minerałów, horoskopów, sił demonicznych, talizmanów, amuletów. Jakie chcesz, byle to było pozarozumne, irracjonalne, po prostu głupie. Po prostu głupie. Nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem oczywiście, ale wierzący człowiek dla zabawy przeczyta swoje horoskopy, a później w biurach, pociągach, dyskusje, nawet wywiadach. Ja jestem ryba i dlatego najlepszy mój dzień to środa, a ja jestem wodnik, dlatego w poniedziałek wolę podejmować ważne decyzje. A jestem zwoliński. Przepraszam za to słowo takie, ale to jest bardzo ważna sprawa, moi drodzy. Tracimy na rzecz głupich określeń własną tożsamość. Nie jesteś człowiekiem indywidualnie stworzonym przez Boga wymyślonym, jedynym i niepowtarzalnym, którego nie było, takiego jak ty nie ma i nie będzie. Jesteś jednym z ryb, ze strzelców, z baranów. Nieobraźliwie, to chodzi o znaki zodiaku oczywiście. Prawda? Tracisz poczucie odrębności, a w sposób nieświadomy, zabawowy sposób podpinasz się pod całą grupę, których los rzucił pod opiekę Boga rządzącego niebem w chwili, gdy ci przecinano pępowinę po porodzie, w czasie porodu. Moi drodzy, nie ma takiej gazety kolorowej jak kobiet, która by tego nie umieszczała. Którą chcesz, bierz do ręki. Siły irracjonalne. Nakłady blisko miliona, ponad milion. I czytają to ludzie, analizują, debatują nad mądrościami tam zawartymi. Dwa tygodnie temu pani domu dała rewelacyjną wkładkę dla pań. 6 stronic. Horoskop demoniczny. Horoskop demoniczny. Horoskop, który mówił, w zależności od daty urodzin, inny demon rządzi twoją miłością, inny twoim losem, inny twoim zdrowiem. Sprawdź swoje demony, które rządzą twoim życiem. Które rządzą twoim życiem, rządzą tobą. 6 stronic zadrukowanych głupią treścią, nie mającą żadnej podstawy w żadnym logicznym myśleniu. Nakład blisko milionowy. I to poszło w ludzi. A które z nich zdoła zadać sobie pytanie sam sobie? Czy istnieją demony? A jak istnieją, to czyimi siłami są? A co to ma wspólnego z moją wiarą? Po prostu to funkcjonuje. Bez dyskusji nad prawdą o tych tezach, o tych prawdach. Kobieta i życie w tym roku prowadzi objaśnienia magii kamieni. Magia topazu, magia agatu. Twój styl w ubiegłym roku, cały rok, magia liczb. W każdym numerze była recepta na obliczenie liczby magicznej własnego życia. Numer dnia narodzin, numer miesiąca narodzin, numer roku podzielić, pomnożyć, odjąć i ci wyjdzie.
Siódemka jesteś czy piątka? Dwójka z czwórką mogą się nawzajem, mogą się pobrać, przy rozwodzie są dzielni przez dwa. Bez problemu. I tak dalej, i tak dalej. Głupota goni głupotę, a ludzie to czytają. Cały rok. Nowoczesne pismo dla postępowych Polek końca XX wieku. Tego typu rzeczy. Moi drodzy, reklama amuletów i talizmanów. Tina, kobieta i życie, przyjaciółka. Przez kilka dobrych tygodni reklama. Krzyż soli z tysiąca dobrodziejstw. To tak ujmuje serce wierzącego człowieka. Krzyż solis. Magiczny krzyż solis. Widok, obraz jak krzyża. Oczy mówią krzyż. W krzyżu wtopione 5 różnych sztucznych kamyków. Za 325 tysięcy złotych kupisz sobie krzyż magiczny soli z tysiąca dobrodziejstw i on ci w ciągu 90 dni spełni na pewno 3 twoje życzenia. Jakie to fajne. Piosenkarka występuje w telewizji, śpiewa swoją piosenkę, swój przebój, patrzę, na jej szyi wiszą 3 krzyże solis. Widać, kobietę gniecie 9 problemów. Załatwiła to za milion. Załatwiła to za milion, prawda? Proszę Państwa, zaczyna się używać bluźnierstw do handlu tego typu artykułami, bo wciągnięcie krzyża i używanie nazwy krzyż, która jest dla chrześcijanina, dla człowieka wierzącego, jest symbolem jego wiary, tego, co on wierzy, tego, co jest dla niego najświętsze. Użycie jako talizmanu i nazwanie to talizmanem, przedmiotem magicznym, jest po prostu dla nas bluźnierstwem. Ale kogo to obchodzi? Kogo to interesuje? Czym się różni ten krzyż od normalnego krzyża, który nosimy na szyi? Wszystkim oprócz znaku graficznego. Czyli oczy ci powiedzą, to krzyż. Ale cała treść wpisana w ten krzyż jest inna niż to, co myśli człowiek wierzący, nosząc wizerunek krzyża. Bo krzyż jest znakiem naszej wiary i wiemy, że on nie zniewala Boga. Nosząc krzyż, mogę nie dojechać do domu. Mogę w każdej chwili umrzeć. Możemy spotkać nieszczęście. Ja nie mogę krzyżem Pana Boga zniewalać. Jest znakiem mojej wiary, znakiem mojej przynależności. W magii jest coś innego. Magia tak zwana przedmiotowa polega na tym, że mając odpowiedni przedmiot, na przykład talizman albo amulet, jedno się różni tym od drugiego, że amulet jest rzeczą, przedmiotem naturalnym, na przykład kieł niedźwiedzia, czy kamyk, prawda? Rzecz naturalna, przedmiot naturalny. A talizman jest już czyniony ręką człowieka. Coś na nim jest rysowane, jakiś znak graficzny, czy też kwestia wykucia czegoś w blasze, kawałek blachy, bransolety magiczne, prawda, jako talizman, czy wisiorki szczęścia, tak, czy obrączki miłości, rozmaite tego typu przedmioty są przedmiotami magii przedmiotowej. I one zniewalają siły tajemne, tak obiecują, że mają zniewalać siły tajemne, będące do dyspozycji człowieka, tego człowieka, który ma dany przedmiot jako klucz do tej siły. Odpowiednie demony, odpowiedni bogowie muszą cię posłuchać. Wśród talizmanów i amuletów rozmaite. Te same pisma kobiece reklamowały, reklama była całostronicowa. Talizman szczęścia. Zdjęcie Hindusa, który tworzył ten talizmany, było co tydzień zamieszczane w gazetach. Miał typowo hinduskie imię, podpisywał się Christian. Ten człowiek sprzedawał talizman szczęścia, on ci wszystkie rzeczy wysłucha, ten talizman. Posłała po taki talizman na adres, który tam podała redakcja. Przysłali jej nie talizman od razu. Wcześniej proszę wypełnić poufną listę problemów osobistych. Ankieta dla niej. Pierwszy punkt w tej liście. Ile ci potrzeba pieniędzy do szczęścia? Możesz pisać ile chcesz tych zer, bo 3 linijki wykropkowane i tak mniej więcej z tego 0 będzie. Drugi punkt. Może problemy miłosne z najbliższymi. Chłop ci do domu późno przychodzi. Co ci się przejmujesz? Christian wszystko załatwi. Podziel się to tam ładnie w ankiecie, napisz. Trzeci punkt. Problemy zawodowe w twojej pracy. Tak długo nie było awansu, a ta podwyżka tak się strasznie ociąga i nie może wleźć do twojej kieszeni. Co za problem? Christian załatwia. Na końcu ramka zakreślona i prośba nad ramką. Proszę cię, w tej ramce niczego nie pisz. Ważny chwyt psychologiczny. Myślisz se, no coś w tym musi być. A no jest. Ramka. Ramka. Coś w tym musi być. Posłała ankietę. Otrzymała talizman. Talizman szczęścia. Już po otwarciu koperty była szczęśliwa, bo stara cena 1 100 000 była przekreślona i dopisali jej 899 000 ze względu na twoją szczególną sytuację życiową. Już masz szczęście na początku, nie? Już talizman działa. 200 do przodu. Talizman zobaczyć to naprawdę od razu zdziwienie. Wielkość kartki pocztowej, grubość też kartki pocztowej, kartonik. Normalny papier, kartonik. Na pół złożony jeszcze. Na pierwszej stronie nic. Na drugiej stronie koło ze znakami zodiaku. Na trzeciej stronie instrukcja obsługi bardzo potrzebna, bo to nie wiadomo jak to użyć. Czy tym się po czole pocierać, czy wywar dla kota uważyć, prawda, i później to dać kotu. Nie wiadomo jak to użyć, ale instrukcja cię poinformuje. Pierwszy punkt instrukcji. Na pierwszej stronie napisz imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania. Napisała. Drugi punkt. Noś ten talizman blisko siebie możliwie najdłużej w ciągu dnia. Nosiła w książeczce do nabożeństwa obok świętego Antoniego Paderskiego i świętego Jutadeusza. Gdy mi ten talizman oddawała, widziałem. Trzeci punkt. Jeżeli to możliwe, codziennie przed snem magnesuj się kartką papieru. Tylko pisało magnesuj się. Od 5 do 15 minut. Chyba patrzyła na ten talizman bardzo energicznie, bo aż się powierzchnia pomarszyła. I czwarty punkt. Nikomu tego nie pokazuj, bo się talizman rozmagnesuje. To, że to listonosze ciepali z kąta w kąt, że to w workach było więzione, gdzieś tam się tarzało po tych pociągach rozmaitych, to nikogo nie obchodzi. Ale się rozmagnesuje teraz, jak komuś dasz do ręki. Oczywiście w domyśle, bo ci ten ktoś powie, aleś ty głupia, żeś da 900 za kawałek papieru. Prawda? Moi drodzy, czy byli chętni na ten talizman? Było ich mnóstwo, skoro co tydzień całostronicowa reklama, bardzo droga, kilkadziesiąt milionów, ukazywała się w tych wysokonakładowych pismach kolorowych. Ludzie dawali w ten sposób znak, dowód, w co wierzą. W co wierzą. Może sobie nie zdając sprawy nawet z tego, że to jest przeciw prawdzie o opatrzności Bożej, że Bóg stworzył ten świat i nim rządzi. Nawet o tym nie pomyśleli może. Ale gdy nie pomyśleli, oczywiście nie mają grzechu żadnego. Ale zgorszenie. Wnuczka, która to zobaczy u babci, córka, która to widzi u matki, jaki wstyd. W co ta mamusia wierzy? W co ta babcia wierzy? Oczywiście są też talizmany o wiele drobniejsze, o wiele tańsze. Centra ezoteryczne. 120 różnych talizmanów i amuletów. W zależności od potrzeb konkretnych. Na przykład, jeżeli masz w pracy przełożonego, który strasznie złośliwie na ciebie patrzy. W ogóle taki jest typ, że takie szkodliwe fale, on falami ciebie atakuje. No, wzrokiem tak cię potrafi zniszczyć, że ci się na samo jego patrzenie włosy kręcą bez loku, prawda? Lokówki, tak. Ze nerwu, ze strachu. Co za problem. Kup sobie młot Tora na majstra, na przełożonego, na dyrektora, na innych. Tak, 80 000 młot Tora. To nic, że to południowy amerykański bożek Tora, który może cię ochronić i szkodliwe fale wykrzywić. Ludzie. Jakie to dobrodziejstwo ogromne. W Niemczech czarownicy za rzucenie uroku na kogoś, kogo zadasz jej, płaci się 5 000 marek dzisiaj. 5 000 marek. I pomyśl sobie, ktoś w Niemczech na ciebie chce rzucić urok, idzie do czarownicy i jej płaci. a ty masz młot tora za 8 dych na sznurku, na szyi. I ta czarownica się tam męczy, poci, łysieje nad tą szklaną kulą, a ty nic. Ty nic. Wszystkie fale ci się zakrzywiają. Bożek tora działa. Działa. Ludzie, siła złotówki. 80 tysięcy, a 5 tysięcy marek. No? Ile tu jest do wygrania? Ile tu do wygrania? W zależności od innych, możesz tam inne też talizmany oczywiście zakupić w takich centrach ezoterycznych. One wychodzą już daleko do ludzi. To tak mądrze mówię, centra ezoteryczne, moi drodzy. W kioskach ruchu są już talizmany. Niektórych oczywiście. Na niektórych odpustach parafialnych możesz kupić na stoiskach niektóre talizmany. Sylaba medytacyjna OM. Masz problem z koncentracją. Czuję się taki rozwalony wewnętrznie. A co za problem, człowieku? Kup sobie sylabę OM medytacyjną. Ona cię zwiąże w supełek, twoją psychikę całą. Ta. Będziesz spokojny, węzełkowy będziesz. Jeżeli chcesz w sobie poczuć moc, siłę, potęgę. Co za problem. Co za problem. Tao. Słynne koło, biało-czarne, jakby dwie łzy na siebie nachodzące. Jeszcze w tych dwóch częściach małe krople tej przeciwnej sobie, przeciwnego koloru. Znany symbol, prawda? Bardzo znany symbol. Koło wpisane w nie są takie biało-czarne połówki. Oj, to jest bardzo mądra rzecz. Yin-yang. Tao, czyli pełnia. Jesteś wszystkim, jesteś jednocześnie mężczyzną i kobietą, dobrem i złem, dniem i nocą. Jesteś tak i nie, biel i czerń. Jesteś wszystkim, jesteś Bogiem. Poczuj tę moc. 8 dych. Moi drodzy, dopóki to jest tylko zabawa, to jest zabawa. Ale niestety, trzeba powiedzieć, że to są zawsze takie ledwo uchylone drzwi, za którymi się kryje cały świat owej nadętej, już prawdziwej, wciągającej magii w różne grupy, różne wspólnoty, różne mechanizmy działają w ten sposób, że za tym idzie się później dalej. Chce się czegoś więcej, chce się jeszcze bardziej silnych wrażeń, silnych bodźców. Horoskopy. A ktoś je nie czyta. Biskup Pieronek w program 100 pytań do zakończył się w telewizji dla biskupa spotkanie. Zakończył się postawieniem horoskopu dla biskupa. Nie wiem, czy to był lew, czy byk, ale tak, zakończył w ten sposób. Oczywiście prosta nieuwaga. Ktoś nie zażądał, czyli nie przewidział takiej formuły programu. Program kończy się postawieniem horoskopu dla biskupa. A ludzie myślą, no to jest normalne w takim razie, można, nie? Czemu nie? A cóż horoskopy złego robią? No nic. Astrologia zakłada, proszę moi drodzy, astrologia zakłada, że w chwili przecięcia pępowiny, ta chwila się liczy, niektóre panie w ciąży proszą, panie doktorze, jak już będę rodzić, niech pan zapisze w sekundach tę chwilę dla mojego dziecka, żeby wiedziała, jaki go los czeka. Astrolog mnie wszystko to wyrysuje, wszystko. W chwili przecięcia pępowiny niebem układ nieba zdecydował o całym życiu tego człowieka. W zależności od tego, jaka gwiazda wtedy była centralna na niebie. Wszystkie główne gwiazdy mają swoich opiekunów, czyli właścicieli jakby. Nawet takich, którzy się utożsamiają z tymi gwiazdami, czyli w zależności od systemu astrologicznego. Jeżeli jesteśmy w Mezopotamii, z tego później brała Grecja i Rzym, to są bogowie. A jak jesteśmy w astrologii tybetańskiej albo Azteków czy Majów, to są demony. I teraz ta chwila sprawiła, że ty jesteś podpięty pod tego Boga. I ten Bóg jest twoim opiekunem i masz słabości tego Boga i potęgę tego Boga. Masz jego przyjaciół, jego nieprzyjaciół. Bo jak wiecie, bogowie, choćby w mitologii greckiej, to wiecie, bogowie w starożytnej Grecji kłócili się między sobą, przyjaźnili się, wspierali się nawzajem, razem chodzili na boginki chodzili razem, prawda? No, bo to wiedli żywot taki wesoły sobie tam gdzieś na Olimpie. I teraz w zależności od tego, kiedy się urodziłeś, twój Bóg ci pomaga. Uważaj, rybo, skorpion na ciebie się w tym tygodniu zaczaja. zbliża się do twojego, zbliża się ku tobie i może cię boleśnie ugodzić.
Ale pomocnika masz w baranie. Łap się barana. On ci zawsze pomoże.
I tak dalej, i tak dalej. To jest związane z tym właśnie. To jest z tym związane. Ludzie to wypiekami na twarzy przy księdza sprawdziło mi się. Co się sprawdziło? Że będzie mi dobrze. No i co? A nie, bo wcześniej panie dobrze, że się nie było? Też mi było dobrze. No mi to co chodzi? Sprawdziło mi się. W pracy się coś stanie. A co? Ciągle się coś dzieje w pracy. Ciągle. Ciągle się coś w pracy musi dziać. Normalna rzecz. Moi drodzy, najzwyklejsze prawdopodobieństwo ilości po prostu czytelników daje, potwierdza niby, w cudzysłowie potwierdza ową słuszność horoskopów. A co to ma wspólnego z wiarą w opatrzność Bożą? Kompletnie nic. W tym ujęciu horoskopów jesteś blaszaną zabawką z odpustu, którą się bawią bogowie czy demony. Twoje życie jest niczym innym jak tą blaszaną zabaweczką. W zależności od tego, czy się pod dobrą gwiazdą urodziłeś, czy pod złą gwiazdą urodziłeś, już nic od ciebie nie zależy, kompletnie nic. Irracjonalność? A jakże? Chwytliwa? Bardzo chwytliwa. Bardzo chwytliwa. Niektóre książki z horoskopami w kioskach przyparafialnych się nawet zdarzają. A czemu to? To przecież nic złego w tym nie ma. Nic złego. Sami osądzajcie. Bezpośrednio z tym łączy się magia minerałów. Bo twierdzili starożytni, że każda gwiazda ma trochę inny blask. Bardziej czerwony, bardziej zielony, bardziej żółty, bardziej niebieski. Więc w zależności od twojej gwiazdy, ten minerał, który ma kolor taki czy inny, jest dla ciebie znakiem, że do tego bożka należysz. Więc uwaga, wodnik niech nosi takie, a takie minerały. Ryby takie, a takie. Barany mogą wszystkie kamienie nosić. Co im zależy? Instytut Chemii, Uniwersytet Jagielloński. Prawdopodobnie tylko salę wynajęli, ale wystarczyło to, by na afiszach ogłaszać wszędzie, że to Instytut Chemii UJ. Tylko tyle. Sala numer tajta. Gościnne występy specjalisty z Niemiec. Pan Kolotko. Typowo niemieckie nazwisko z kolei, prawda? Jakie wykłady? Oj, jakie mądre wykłady. Na przykład, to było od października do grudnia 94. Tematy niektórych wykładów. Życie uczuciowe minerałów. Który kamień, do którego afekt czuje, a który kamień, z którym się za nic nie idzie dogadać. No, kamienie. Magia minerałów. Inny wykład. Minerały, a znaki zodiaku. Który znak zodiaku, który kamyk musi nosić, aby miał zdrową wątrobę, aby mu na nery nie poszło, aby mu serduszko pomogło, aby mu miłość większą przysporzyło i tak dalej, i tak dalej. Który minerał dla tego znaku pasuje? Moi drodzy, ludzie w tramwajach, w autobusach dyskutowali nad mądrością tego speca od magii minerałów, a nikt nie pomyślał: Panie, a skąd te niby kamienie mają decydować o moim życiu? Jak to kamień? On rządzi moim życiem, moją miłością, moją pracą, moim losem? Pytanie głupie, bo rozumne. Nie dla New Age, nie dla nowej ery. Moi drodzy, wiemy, że Pan Bóg to jest nasz Pan Bóg. Jest bardzo tajemniczy. Opatrzność nie pozwala nam wglądnąć przed siebie. Zakrywa przed nami przyszłość. I nikt jej nie zna. Nikt nie wie, co go czeka. Ale co za prosta sprawa. Dla New Age nie ma żadnego problemu. Ty sam możesz sięgnąć po swoją przyszłość. Wróżka, pokaż rękę. Może ze źrenicy, może ze szklanki moczu. Albo też z... No tak, oczywiście też można. Albo też z lotu pióra. No, pytamy o twoją miłość. Dmuchnij, no, niech pani delikatnie dmuchnie z lewej ręki pióro. Będzie ona rozległa, szeroka, chłopów pani będzie miała 6. A teraz pytamy o zdrowie. Niech pani znowu dmuchnie. Oj, będzie bardzo silne, ale ostre i nagłe. I wpadnie, ojej, w paskudztwo. Kot zapaskudził podłogę. Przepraszam, panie. Moi drodzy, ludzie chodzą do wróżbitów. Proszą o przyszłość. Powiedzcie, co mnie czeka. Wróżka, jedna z krakowskich, zbierałem materiały do książki Tajemne Niemoce. Chodziłem do centrum ezoterycznego, by... Tak! Wszystkie książki, które miałem w ręku, są zacytowane z tyłu książki Tajemne Niemoce. Jest tam co najmniej ponad setka książek. W komputerze centrum było 3000 tytułów. To było prawie 2 lata temu. 3000 tytułów książek New Age'owskich. Na przykład Tao Kubusia Puchatka. Tao fizyki. Wegetarianizm religijny. Różdżkarze, bioenergoterapeuci, magia kolorów. Co chcesz? Co chcesz? Wszystko. Wszystko jest do zyskania. Możesz sobie obudzić potęgi, jakie tylko chcesz w sobie. Widziałem klientelę wróżki tam pracującej. Moi drodzy, bardzo ciekawe to obserwacje. Renomowane liceum krakowskie. Licealistka. Maturzystka. Po co się ona będzie tułała po tych jasnych górach, modliła o szczęście, o łaskę Ducha Świętego, o światła Ducha Świętego? Po co? Wróżka Alicja, tatuś da córuni 150 tysięcy i jej wszystko powie, co ją czeka. Z matmy trudności, ale zdasz. Z fizyki, to bierze na maturę. Fizykę, oj, to ci jakoś tam przelezie oczywiście. Z polskiego będzie dobrze. Zadowolona, ucieszona. Biznesmen swoją firmę przyniósł w papierach. Rulon cały papierowy przyniósł do wróżki Alicji. Po co mu spec od marketingu, księgowe, prawnicy, doradcy, jacykolwiek? Po co? Wróżka Alicja za 150 tysięcy mu powie, co go czeka, co czeka jego firmę. I wiecie, staruszka, 80 lat, ledwo o laseczce szła do tego centrum. Przeprasza, że miała być wczoraj, bo tam trzeba się zamówić kilka dni wcześniej. Będzie mogła być... Dzisiaj przyjechała jednak, bo jej się mleko wylało na kalendarz, jej daty pozlewały, posklejały. Czy może być dzisiaj przyjęta? 80 lat. Może być, pani, wyjątkowo. Daje 150 tysięcy. Ja sobie myślę, kobito, ja ci zadychę powiem, co cię czeka. Moi drodzy, Poszła. No przecież to bardzo ciekawe, co może być przed człowiekiem, mając 80 lat. Może brunet, może blondyn, może łysy, wysoki, przystojny, młody. Co jeszcze? Dom, willa, podróże dalekie. Co chce? W zależności od potrzeby. Ale jakie zgorszenie dla dzieci, dla wnuków? Ona po drodze mijała co najmniej 5 kościołów, idąc z dworca do centrum ezoterycznego. I nie wpadła na pomysł, że to ktoś inny rządzi jej życiem. Wróżka Alicja miała być tą wyrocznią prawdy o jej przyszłości. I nie pomyślała o tym, jeszcze nie wie, że nasze życie nie zależy od nas. I jest tajemnicą ciągle odkrywaną, że każdy dzień, który jest przed nami, jest po prostu wielką tajemnicą. Że żadne siły poza Bogiem nie decydują. Ten, który dał życie, może je wziąć. Moi drodzy, no widzicie, błogosławiony deszcz, tak. Właśnie miałem mówić o leczeniu, które się nazywa Reiki, a to się nazywa deszcz łaski. I akurat spadło. To przestroga. Moi drodzy, tematów, które są typowo irracjonalne, które są elementem stanowiącym o propagandzie tego ruchu New Age, jest o wiele więcej. Tych różnych sposobów, różnych technik, różnych prawd, które są nieprawdziwe, które są iluzją, jest bardzo dużo. Senniki, przepowiednie, bardzo często przepowiednie, są przerośnięte obietnicami, że ci wszystko powiedzą, wszystko określą. Bardzo szeroko rozlało się New Age w dziedzinie, która się nazywa bioenergoterapia. Oczywiście nie każda odmiana, nie każda z tych z rodzajów bioenergoterapii tutaj podpada pod New Age, ale... Moi drodzy, Polski Związek Różdżkarzy, oddział warszawski, od 1989 roku prowadzi kursy instruktorów w medytacji transcendentalnej. Obiecuje każdemu przechodniowi z ulicy o rozbudzenie w nim takich sił i takich mocy, że będzie on mógł uzdrawiać, będzie mógł stawiać diagnozy, będzie mógł leczyć ludzi z różnych dolegliwości, z różnych chorób. Rocznie wypuszczał 1300 takich nowych już wyszkolonych bioenergoterapeutów. Obecnie cyfra ta dochodzi do 3000 rocznie. Wracają oni do naszych wiosek, naszych miasteczek, zakładają punkty leczenia. Leczenia powołując się na różne tajemne siły. W przypadku medytacji transcendentalnej jest to siła wewnętrzna w człowieku. W tym człowieku, który medytował, odkrył w sobie tego typu zdolności, nazywa siebie tym, który może przetwarzać energię kosmiczną na różne sposoby. Klasyczna w tym punkcie jest sztuka, która jest, zaczyna przybierać bardzo na sile w Polsce. Myślę o Reiki. Jedną z trzech wielkich mistrzyń w sztuce Reiki jest siostra zakonna, Mariusza Bugaj. Nie mówiłbym tego nazwiska, gdyby nie była sprawa publiczna. Jej książka pod tytułem Reiki ukazała się drukiem i kursuje pomiędzy ludźmi. Potrafiła w jednym takim mieście jak Bielsko-Biała już zaprzysiężyć 400 nowych instruktorów w sztuce Reiki. Głosi reinkarnację, czyli wędrówkę dusz. Głosi to, że jest uzdrawiająca energia kosmiczna, którą ona może ściągać z kosmosu i lepić z niej, jakie chce potęgi, aby uleczyć. Serce, wątróbkę, mózg, prawda, nogę, rękę, co chcesz. Ona ma taką moc. Skąd? Od sił kosmicznych. Od sił kosmicznych. Ludzi leczących w Reiki jest bardzo dużo. Zresztą nie tylko w tej sztuce, także i różnych innych, którzy mają koncepcję powiązania leczenia z siłami magicznymi. Z siłami, które mogą, niby oni mogą tymi siłami sterować, mogą nimi dysponować. Odwołując się na demony, powołując się na energię właśnie kosmiczną, czy też powołując się na Boga, który jest właśnie postacią energetyczną, ma postać Bóg, tak twierdzą, i tak dalej, i tak dalej. No i to jest jedno z wielkich twierdzeń ważnych, szerokich twierdzeń New Age, jest prawda o reinkarnacji. Moi drodzy, badania, które były prowadzone w Polsce nad religijnością polskiej młodzieży i dzieci mówią o 30% młodych ludzi w Polsce wierzących w reinkarnację. 30%. Przy czym w Japonii ta cyfra wynosi 28%. Więcej w Polsce niż w Japonii. Gdzie się to zjawiło? Jak do tego doszło? Poprzez bardzo szeroką reklamę prawdy o reinkarnacji, o wędrówce dusz. Na różnych frontach. Może to polegać na przykład na tym, że gwiazdorzy, różnego rodzaju idole młodzieżowi głoszą tę prawdę o reinkarnacji. Michael Jackson, były świadek Jehowy, obecnie wyznawca buddyzmu tybetańskiego, w 1991 roku ogłosił swój testament. Zapisał swój majątek samemu sobie w przyszłym wcieleniu. Zapisał swój majątek samemu sobie w przyszłym wcieleniu. Zjawiła się kobieta, szamanka z Tybetu. On twierdzi, że w tej odłamie buddyzmu jest twierdzenie, że każdy z nas był już 4 miliony razy roślinką, 1 200 000 razy zwierzaczkiem, a teraz będzie 200 000 razy człowiekiem. I jest tam wcielenie, w tym buddyzmie jest twierdzenie, że wcielenie są naprzemienne. Dziewczynka, chłopiec, więc Michael się narodzi jako dziewczynka. Więc już zapisał, szamanka mu wymierzyła, kto to będą jego rodzice w przyszłym wcieleniu. To są chyba jeszcze dzieci, które chodzą do przedszkola. I te dzieci będą mieć 15 000 dolarów miesięcznie jako rodzice jego, a po otrzymaniu przez niego jako dziewczynkę pełnoletniości, on przejmie resztę masy spadkowej po samym sobie, po Michaelu Jacksonie. Tłumaczenie było bardzo proste, on sobie nie wyobraża, by w przyszłym wcieleniu mógł żyć w nędzy, w biedzie, jak to wiele rodzin musi czynić. Nie tylko on oczywiście, wielu takich znanych, Tina Turner na przykład. Tina Turner ogłosiła, że sobie przypomniała, kim była w poprzednim wcieleniu. Była żoną faraona egipskiego. No udowodnij, że nie była, no. Udowodnij, że nie była. Była i już, prawda? Eastwood, znany aktor Eastwood, co tydzień biegał na medytację transcendentalną połączoną z akupunkturą mózgu. Ładunki atakowały jego mózgownicę, aby sobie on przypomniał poprzednie swoje wcielenia. Shirley MacLaine, ta aktorka i pisarka, w Polsce na ulicznych stoiskach można spotkać co najmniej kilka jej tytułów. Prorokini New Age w Kalifornii, 35% młodzieży kalifornijskiej słucha ją w sposób bezkrytyczny, tyle aż ludzi potrafi za nią iść. Ona sobie już przypomniała 100 swoich wcieleń. Była między innymi żoną faraona też, co zależy jej, prawda? Kiedyś się urodziła, mówi, w takiej rodzinie strasznej, strasznie prymitywnej. Ona nie jest rasistką, ale to była rodzina murzyńska akurat. Musiała z tej rodziny, z tego wcielenia szybko uciec. Popełniała samobójstwo oczywiście, prawda? To jest najprostsza sprawa, bo jeżeli masz 200 tysięcy wcieleń przed sobą, to jeżeli człowieku cię coś gniecie, to co za problem? Co za problem? To jest jedno z możliwych wcieleń, akurat dokucza ci coś, kamień ci owiera w bucie, a zakończ swój żywot, będziesz miał następny, narodzi się na nowo jako bobasek, świeży, wypoczęty, zdrowy, bez chorób i tak dalej. Może w lepszej rodzinie niż tą, którą masz. Moi drodzy, ja tu nie przesadzam. Sekty, które głoszą reinkarnację, wiążą z tą tezą reinkarnacji lekceważenie dla tego życia, które obecnie posiadasz. Lech Ozierański, człowiek, który był 14 lat w sekcie Hare Krishna, mówił kiedyś publicznie, że był świadkiem 3 samobójstw w czasie medytacji w tej sekcie Hare Krishna. Oczywiście ona jako hinduistyczna sekta, ona przyjmuje też reinkarnację. Bo jeżeli przede mną jest tyle możliwych wcieleń, to po co mi się męczyć w tym wcieleniu, które mam? Oczywiście, moi drodzy, reinkarnacja jest przede wszystkim celnym dla ludzi wierzących w Chrystusa, jest bardzo celnym uderzeniem w prawdę o zmartwychwstaniu. To jest odcięcie tej prawdy, wyrwanie jej z korzeniami. Bo jeżeli ktoś przyjmuje reinkarnację, dla niego zmartwychwstanie było, przepraszam, bzdurą. Było bzdurą. A święty Paweł się nie myli, gdy mówi, że gdyby Jezus nie zmartwychwstał, wtedy nasza wiara byłaby pusta, byłaby próżna, byłaby niczym. Byłaby po prostu niczym, bez zmartwychwstania. I ta centralna prawda została bardzo na różne sposoby została zaatakowana. Nie tylko przez tych idoli, których tu wymieniłem. Także i przez coś innego. Na przykład, jakże to daleko odbiega od reinkarnacji, przez ruchy ekologistyczne, czyli radykalna ekologia typu Greenpeace czy Animals. Moi drodzy, co oni głoszą? Głoszą jednowymiarowość czy jednowartość życia ludzkiego, zwierzęcego i roślinnego. Greenpeace jest gotowy rzucić się na ciągi technologiczne, które mają krajać na przykład wieloryby, by uratować życie wieloryba, bo życie jego jest tak samo ważne jak życie wieloryba. Nigdy tak nie powie chrześcijanin. To nie jest chrześcijańska ekologia. Do naszych szkół przychodzą rozmaici, którzy tego typu radykalne hasła głoszą. Na przykład kluby ziemi, Gai, kluby ziemi. W swoich pismach, myślę o konkretnym piśmie w oddziale bielsko-bialskim, prawda? Jest tego typu hasła się pojawiają. Ich stać na to, żeby oni z bronią w ręku, na przykład Wielkiej Brytanii, napadli na hodowców lisów, bo jak zastrzelą 2 strażników fermy, to są tylko 2 życia, ale uwolnią 200 lisów. Czyli prosta sprawa, prawda? Prosty rachunek. Życie jest takie samo, twierdzą ludzkie, zwierzęce i roślinne. Stąd jeden z wielu, ale to nie znaczy, że każdy tak musi myśleć. Każdy ekolog tak musi myśleć. Nie, to przeciwnie. Prawdziwa ekologia mówi o dominacji człowieka, ma koncepcja chrześcijańska, ma wyraźnie hierarchiczne ustawienie. Najwyższym stworzeniem jest człowiek. I jemu są podporządkowane byty niższe jak zwierzęta czy rośliny. Oczywiście nie mam prawa się na ziemi panoszyć. Jestem panem tej ziemi jako człowiek. Jako ludzie, ale nie możemy się na tym panoszyć, czyli niepotrzebnie niszczyć życia zwierzęcego czy roślinnego, prawda? To o tym się uczymy na katechizmie. To jest koncepcja chrześcijańska, całkiem inna od tamtej. I nigdy życie ludzkie nie będzie warte życia wieloryba, czy życia lisów, prawda? Czy życia jakiegokolwiek innego stworzenia niższego od człowieka. Jest tu hierarchiczne patrzenie na te stworzenia. Moi drodzy, podobnie ma się sprawa z religijnym wegetarianizmem. Religijnym. To nie chodzi o to, że ktoś ma takie smaki, czy tak akurat sobie dietę prowadzi. To nie o to chodzi. Ale religijny. Myślę o uzasadnione filozofią New Age'owską, czyli nie będę niszczył zwierząt, bo są właśnie. Dlaczego nie? Bo są takim stworzeniem jak ja. Bo kiedyś byłem zwierzęciem. Bo kiedyś byłem rośliną 4 miliony razy. Tylko mnie szybciej krowa zjadała tę trawę i trawiła. Prawda? Oczywiście. Dla takiego człowieka zjedzenie w niedzielnym garku może się zmieścić cała rodzinka twoja. No, ciotka Pietruszka, wujek Marchewka i dziadek Kogut w jednym garu, prawda? W jednym garze może być. Tak a propos. Nie, ale to myślę o tej religijnej wegetarianizmie. On zakazuje zjadać nie tylko żywe istoty zwierzęce, ale także te części roślin, które by uśmierciły roślinę. Bo jeżeli ktoś wrąbie na przykład korzeń marchewki, z marchewki kaput. Prawda? Marchewki nie ma. Nie żyje już. Wolno ci jeść natkę z marchewki czy z pietruszki, nasionka, prawda? Jabłko z jabłoni, mleczko. O, smacznego. W każdym razie religijne wegetarianizm jest bardzo, nie tylko bardzo, wyrasta z prawdy o reinkarnacji. Że byty, że wszyscy byliśmy kiedyś roślinami, zwierzętami, a więc musimy szanować się nawzajem, bo i tak wszyscy stanowimy jedno, stanowimy jednego Boga. I to już jest koncepcja buddyjska, hinduistyczna, później buddyjska, buddyzm od tego odchodził trochę na rzecz filozofii, ale hinduistyczna koncepcja, że cały świat jest jednym Bogiem. On jest jak energia, która może mieć różną postać, jak światło białe, które się rozszczepia na różne barwy, prawda? Tak, Bóg jest energią, która może przyjąć postać roślinki, postać kamyka, postać człowieka, postać zwierzęcia. Najdoskonalszą niby postacią, ale taką samą jak zwierzę, jest właśnie człowiek. Zapytaj greenpeace'owców, czy walczyli oni o dzieci nienarodzone. To temat polityczny. Jak to? To też życie, nie? To też życie. Przybiega do kancelarii parafialnej kobieta z ulicy, prosto, proszę księdza, tam kota przyjechał za mną. To co mam robić? I go namaścić? Nie wierzy pani kemniwe, a jego namaścić, jak pani chce. Albo po prostu łopatę i wsadzić go do kosza, nie? No co mam zrobić? Ale ksiądz bez serca, bez litości. No wierzy mnie pani, no nie rozumiem, co ja mam zrobić niby. Emponi pani zawoła, czy policję, czy straż miejską i posprząta tego kota, nie? Z ulicy. No co ma zrobić? No kot skoczył pod samochód. Jego sprawa, jakiś kot samobójca, prawda? Jakiś kot samobójca. Moi drodzy, znaczy nie, to dochodzimy do absurdu. Zauważcie, moi drodzy, że deptać trawników nie wolno. Psów nie wolno strzelać. Choćby jak był wykoślawiony przez choroby, nie wolno, bo to jakże. Ale eutanazja dorosłych? Nie ma problemu. Nie ma problemu. Jeżeli lekarz twierdzi, że jesteś w stanie alfa, co za problem? Odłącza od ciebie kroplówki, nie da ci lekarstw i koniec. Holandia, Belgia. Panie, a nie mogę psa dobić, jak jest chory całkiem? No to taki nielitościwy. On taki mądry. I wciskamy dzieciom kit do głowy. Wielkie kłamstwo, że pies może być przyjacielem człowieka. Ludzie, zapomnieliśmy chyba słów. Przyjaźń należy, proszę postudiować filozofię spotkania, należy do sfery osobowej. I przyjaźń może być tylko między osobami. Możesz się przyjaźnić z drugim człowiekiem, bo jest osobą. Z duchem, bo jest osobą. Jeżeli już, z diabłem albo z aniołem, albo z patronem swoim. Może się przyjaźnić z Bogiem, bo jest osobą, ale nie z psem! Pies za ciebie w sposób jest przywiązany. Jest przywiązany w sposób biologiczny, fizjologiczny. A nie uczucia i duchowe sfery w nim odkrywasz, które przynależą osobie. Poczytaj filozofię spotkania. Braknie ci słów. Ja kocham psa! Szczęści Boże. Szczęści Boże. Nie mówię, że ja nie jestem wrogiem psa, absolutnie. Nie, tylko jest po prostu... Braknie nam języka na spotkanie międzyludzkie. Dzieciom się wmawia, robi się programy o tym, jak ładnie chomikiem można sobie pogadać, jak mu przekazać swoje sekrety. To nie mamusi. Mamusia jest głupia, nie ma czasu na rozmowę z tobą. Tak, nauczyciel? To ten stary belfer, który cię ciągle stresuje. Ale piesek? Piesek cię zawsze zrozumie. On zawsze będzie ogonkiem merdał, no. Prawda? Kapitan Planeta. Film dla dzieci. Dziecko się czego uczy? Zauważcie, czego się dziecko uczy? Że takie żywioły jak ogień, jak woda, jak wiatr i inne żywioły złączone razem, one są wszechmocne. To jest Bóg prawdziwy. Żywioły. Żywioły, które są dotykalne na co dzień. Spotykasz jeden z żywiołów. Deszcz, burzę, czy wiatr, prawda? Czy wodę. Połączenie tych siedmiu kluczy, które mieli do tych żywiołów dzieci, prawda, miały w tej filmie Kapitan Planeta, jest uświadomieniem dziecku, że taki jest właśnie świat wszechmocny. Nieprawda. Świat nie jest wszechmocny. Bóg jest wszechmocny. To jest zasadnicza, bardzo ważna różnica, moi drodzy. Bardzo ważna różnica. Dziecko, gdy zobaczy coś w telewizji, no w to wierzy i ma prawo wierzyć. Gdy pokażesz mu film z latającą krową, widząc krowę na pasywsku, pyta mamusi, dlaczego ta krowa nie lata? I to nie jest głupie pytanie, bo ono, ty jako dorosły, widząc krowę latającą w telewizji, mówisz, że to fantazja filmowa. Bo masz doświadczenie, za tobą stoi doświadczenie, za tobą stoi rozum i pamięć o krowie i ona ci weryfikuje ten obraz krowy latającej. Ileż dzieci było nawet takie badanie, ile to dzieci odpowiedziało na ankiety, jakiego koloru jest krowa. Dlaczego nie jest fioletowa, jak w reklamie Milky Way, prawda? Czy jakiejś tam innej czekolady, chyba jakiejś takiej szwajcarskiej, czy innej, jest krowa fioletowa na reklamówce. Dlaczego krowa nie jest fioletowa, ta spasiska? Z napisem Milky. Taka fajna krówka, prawda? Czy za ogon dziecko idzie i krowę próbuje doić, prawda? Trzymać. Nauczyło się w telewizji. Ono raz zobaczy film rysunkowy, zobaczy film prawdziwy, na przykład teraz spróbuj polemizować z dzieckiem na temat duchów, że to jest zakazane, nie wolno tego robić. Od klasy piątej podstawówki dzieci na wycieczkach duchy wołują. Kościół zakazuje. Kategorycznie. Sami spirytyści, którzy odrzucają naukę Kościoła i praktykują przywoływanie duchów, mówią, że to jest bardzo groźna sprawa. I tłumaczą to dlaczego. Groźne dla psychiki człowieka, który nie wie, co robić, a jednak seans mu się uda, choć on nawet o tym nie wie, że mu się seans udał. Tymczasem po filmie Kacper, czy Kasper, powiedz dziecku, że nie wolno. Jak Duszek jest taki fajny, taki miły, taki dobry. Taki właśnie przyjaciel. Wytłumacz to. I tak różnymi sposobami, moi drodzy, wchodzi co? To, cośmy na początku nazwali irracjonalność. To są różne treści nowej ery. Nowej ery, która przed nami. New Age. Nowym Bogiem w nowej erze będzie Maitreya. W zależności od tego, jakim kogo wyznajesz, Maitreya. Maitreya dla chrześcijanina będzie się nazywał Chrystus, który ponownie przyszedł na świat. Stąd będą głosić blisko koniec świata. Przyjdzie niedługo Jezus na ziemię dla chrześcijan. I to głoszą już w wielu sektach, w wielu grupach, które wyrosły na gruncie New Age, prawda? Dla buddystów to będzie, Maitreya to będzie piąte wcielenie Buddy. A tak naprawdę to będzie nowy Bóg, nowej epoki, epoki ery wodnika, Maitreya. Dla szatanistów, dla wyznawców kościoła szatana, który głosi, że 1 maja 1966 urodził się na ziemi szatan i żyje między nami, na razie prowadzi życie utajone. Proszę sprawdzić dowodzie osobistym, kto ma taką datę urodzenia. Prawda? 1 maja 66 narodzi się szatan na ziemi, o czym tę tezę rozgłośnił na całym świecie Roman Polański swoim filmem Dziecko Rosemary. Prawda? To jest film o narodzinach szatana na ziemi. Szatan poprzez gwałt na kobiecie, tak twierdził, w tym filmie, prawda, jest pokazane, wszedł na ten świat i on ma na razie życie utajone, jak Jezus do 30 któregoś tam roku życia, prawda? Dla tych Maitreya będzie Lucyferem. Zresztą akurat imię Lucyfer, pochodzące od Luciferos, niosący światło, świetnie się zgadza z symbolem ery nowej, ery wodnika, bo wodnik jest rysowany jako starzec z siwą brodą, trzymający dzban w ręku i wylewający światło z tego dzbana na cały kosmos. On wylewa światło, on oświeca cały kosmos. To jest generalne, totalne, kosmiczne oświecenie. Niesie więc światło. Lucyferos to imię kapitalnie pasuje dla tej ideologii, dla tego pomysłu New Age'owskiego, prawda? Moi drodzy, Maitreya będzie rządził łagodnie. Nowy Bóg nie będzie ci się wdzierał w twoje wnętrze. On się wsączy w ciebie w sposób bardzo delikatny i nie będziesz wiedział, tak twierdzą oni, nawet nie będziesz wiedział, dlaczego i kiedy będziesz mu klaskał, będziesz się cieszył z jego słów, będziesz szedł za nim, będziesz go popierał, będziesz za niego płacił. Maitreya zagości w sposób łagodny w naszej, sterując to, co psychologia nazywa umownie podświadomością. Wejdzie w naszą podświadomość. Stąd, moi drodzy, New Age jest bardzo zainteresowane wszelkimi zależnościami między techniką a naszą psychiką. Myślę tutaj o psychotronice, która w New Age odgrywa bardzo ważną rolę. Muzyka New Age'owska to nie jest muzyka z jakimś tam kanonem muzycznym czy z jakimś stylem muzykowania, nie. To chodzi o muzykę w tym momencie, myślę o muzyce, która steruje naszą podświadomością. Na przykład muzyka szamańska, która sprawia, że nadawane są Tobie fale o częstotliwości, które wchodząc w Ciebie zamykają Twoje receptory bólu i możesz na bosaka chodzić po rozpalonych węglach. I każdy z nas to może uczynić. Na festiwalu Nie z tej Ziemi w Nowej Hucie, zresztą to pokazano też w telewizji ogólnopolskiej, tego typu rzeczy robiono nie poprzez muzykę, ale poprzez specjalne naciski w odpowiednich punktach ciała. Można receptory bólu zamknąć i człowiek chodzi po rozpalonych węglach. Prawda? To ta zależność się interesuje. Jest ona bardzo ważna, moi drodzy. Na czym ona, z czego się nabierze ta zależność? Nasze ucho słyszy dźwięki wszystkie, które do niego dochodzą. Ale nasza świadomość przetwarza tylko dźwięki o odpowiedniej częstotliwości. Na przykład częstotliwość psa jest szersza niż nasza. I stąd na przykład gwizdki ultradźwiękowe przeciw psu, prawda? Że kobieta gwizdże, nie słyszy nic. A pies słyszy na innej skali, słyszy te dźwięki, wielki pisk w uszach i on ucieka skamląc. Nasze ucho wszystkie dźwięki odbiera, tylko że nasza świadomość odbiera pewien zakres. Zauważono, że pewne częstotliwości dźwięku nieodbierane przez naszą świadomość mogą atakować pewne centra w naszej mózgownicy. I stąd muzyka relaksacyjna. Przychodzisz do domu zdechły jak pies. Zwykle to musisz przespać się godzinę, posłuchać chwilę muzyki, iść na spacer. Tutaj włączasz odpowiednią taśmę z muzyką relaksacyjną, niby muzyką, tak to mówi się muzyka, tam chodzi o te dźwięki niesłyszalne dla świadomości. I ta muzyka może iść byle jaka, chopinowska czy inna, obojętnie jaka może iść. Ważne są te dźwięki utajone dla twojej świadomości. I one zamykają twoje receptory zmęczenia, które rejestrują twoje zmęczenie. Czujesz się świeżo narodzony. Prawda? Czy na przykład erotyczne taśmy, czy szamańska muzyka. Podobnie się próbuje sterować. Przy czym, moi drodzy, mistrzem w tym jest pan Lech Stefański. Ma swoją pracownię w Muzeum Techniki w Pałacu Kultury i Nauki im. Józefa Stalina w Warszawie. Tam działa, tam ma swoją pracownię. Wykorzystuje czasami studio eksperymentalne Polskiego Radia i Telewizji. Jego taśmy zalewają centra ezoteryczne w całej Polsce. I on jest specem od tej muzyki. W instrukcji, żeby nie brać odpowiedzialności później za ewentualne skutki uboczne tego typu praktyk, pisze wyraźnie, jakimi falami działa i jakie centra chce pobudzić. I nawet przestrzega, proszę tego na przykład nie słuchać w samochodzie, w czasie kierowania samochodem, czy tam w innej sytuacji jakiejś tam życiowej. Prawda? Moi drodzy, to jest próba eksperymentowania na naszej psychice, naszej sferze duchowej. Eksperymentowania, które w efekcie nie wiadomo co przynosi. Dam przykład innej, podobny całkiem, ale trochę z innej beczki. Hipnoza. Wiadomo, że w hipnozie można leczyć różne choroby. A jednak hipnoza jest zakazana. Dlatego, że nikt nie zagwarantuje, na czym polega stan posthipnotyczny, czyli po hipnozie. Można w czasie hipnozy człowieka wyprowadzić z różnych nałogów na przykład, czy z różnych załamań psychicznych, czy też z różnych chorób o podłożu psychologicznym. Można tego człowieka wyprowadzić. A jednak hipnoza jest zakazana. Kodeks telewizyjny amerykański zakazuje pokazywania seansu hipnotycznego, nawet gdyby hipnotyzer był tyłem do ekranu. A u nas? Kaszpirowskiego pokazywali w telewizji. To nie była hipnoza, ale to było napodobieństwo hipnozy. Napodobieństwo hipnozy. I przed tym wielu psychologów, psychiatrów przestrzegało przed tego typu poddawaniem się pod jakiś tam wpływ na odległość. Wpływ na odległość, prawda? Moi drodzy, hipnoza jest zakazana, bo nie wiadomo, co to jest stan posthipnotyczny, jak długo trwa i na ile uzależnia człowieka, na ile go zamyka na inne działania, na ile człowiek jest jeszcze własnej garści, na ile sobą steruje, na ile później sobą może dysponować. Tego typu eksperymenty na naszą podświadomość, nie wiemy, jakie blizny zostawiają w naszej świadomości, kim później jesteśmy. I później się dziwią młodzi ludzie, pytając, co się ze mną dzieje. Nie dogadam się z własną matką. Tak bardzo kochałam ojca, teraz go w ogóle nie rozumiem. Jestem po prostu rozwalona. Co, moi drodzy, czasem podróż jest bardzo proste. Na przykład 90 decybeli to jest granica słuchalności ludzkiej normalnej. Po 90 decybelach w górę mogą być odruchy wymiotne, zawroty głowy, brak koncentracji czy inne reakcje niekontrolowane przez człowieka. Na dyskotekach niektórych dochodzi się do 120-130 decybeli. I później się dziwimy, że moja córunia, załóżmy, bierze udział w akcji w rozbijaniu autobusu, wszystkich szyb w autobusie. Myślę o konkretnej sytuacji, konkretnym żalu konkretnej matki. Przecież ona pożąda, ona we wspólnocie oazowej przy parafii, ona przecież na religię chodzi, ma piątkę z religii. Ona po prostu była na dyskotece. I wyszła, ona nie wie, co zrobiła. Ona jakby nie wie, co zrobiła. Po prostu nie wie, dlaczego to zrobiła. Po prostu płacze i mówi, ja nie wiem, dlaczego ja to zrobiłam. No nie wiem. Wtedy wiedziała, była w tłumie tych, którzy wyszli całą bandą z dyskoteki, ładowali autobus zaparkowany, wszystkie szyby w tym autobusie rozrąbali, prawda? Gdyby była sprawa kryminalna, sprawa na policji, zaczęły się łzy. Moi drodzy, po co to mówię? By się nie dać łapać na różne proste recepty związane z twoim życiem, na puste obietnice, a w sumie na kłamstwo o sobie. Głównym grzechem wśród grzechów głównych jest pycha, czyli grzech nieprawdy o sobie. Pokora to znaczy prawda o mnie samym, o mojej sile i o mojej słabości. Prawda o mnie to jest pokora. Pycha ma dwa oblicza. Albo ci chce szatan wmówić, że jesteś nic nie wart, jesteś szmatą, jesteś zerem, jesteś kompletne zero, nic nieważne. I ty mówisz, ja już nic nie mogę. I ręce ci opadają. Zwyciężył, pokonał cię, zdeptał cię. I nic dobrego nie zrobisz, bo ty mówisz, ja do niczego się nie nadaję. To jest nieprawda, to jest kłamstwo. To jest pycha. A druga odmiana pychy, drugie kłamstwo o sobie, ja wszystko mogę, ja jestem Bogiem. Co ja nazwę dobrem, to będzie dobrem. To ja dysponuję dekalogiem, ustawię przykazania według kolejności, według mojego widzimisię. To, co ja nazwę dobrem, jest dobrem, co nazwę złem, jest złem. To, co mi pasuje, to, co mi się chce, jest najważniejsze. Nie to, co powinienem. Do nikogo nie należę. Jestem właścicielem samego siebie. Bzdura. Głupi jesteś, gdy tak myślisz. Dowód? Kto ci się pytał, kiedy chcesz się urodzić? Jaki miałeś udział w tym, kiedy się urodzisz? Dlaczego się nie urodziłeś 100 lat temu? Dlaczego nie żyłeś za Mieszka? Dlaczego się urodziłeś biały, a nie czarny? Gdzie byłeś wtedy wolny? Człowieku, kto cię zapyta, na jakie choroby chcesz chorować? Kto się zapytał z trzeciej klasy licealisty z Krakowa w czasie wakacji, gdy na dyskorolce wygłupiał się z kolegami? Czy chce zginąć, czy nie. I wyskoczył poza rynnę. I spadł, i trupem pochowany już. Kto się zapytał jedynaczki z mojej parafii rodzinnej, z klasy szóstej? Nigdy nie chorowała. Wywróciła się tylko na rowerze. Normalne, dziecięca wywrotka. Załana kość, rak kości, już nie żyje. Po 3 tygodniach. Kto się zapytał ludzi z chorych na raka, czy chcą chorować na raka? Tam idź, szukaj i pytaj o wolność tego człowieka. Głupi człowieku, który myślisz, że jesteś wolny w wszechmocny sposób. Kto ci się zapyta, kiedy chcesz umrzeć? Kto ci się zapyta, czy chcesz, czy nie? Idź i posłuchaj, jak krzyczą. Przysiędza, jak chcę kochać, jak chcę żyć. Ja mam 21 lat, chcę skończyć studia, mam chłopaka, chcę założyć rodzinę. A lekarz mówi, przysiędza nie ma szans. Nie ma szans. 3 miesiące, góra. Gdzie jest ta wolność wtedy? Zrozum, że człowieku, że jesteś wolny w pewnym zakresie swoich wyborów. Możesz powiedzieć Chrystusowi precz ode mnie. Możesz. Mówił o tym Jan Paweł II na Błoniach Krakowskich kiedyś. Możesz wybrać głupotę i iluzję. A później to odkryć w sposób straszliwy, że wydmuszka z twojego życia została nic więcej. Że wszystko pustkę tylko kryło nic więcej. Możesz komuś dać w twarz. Możesz komuś splunąć w twarz. Możesz wybrać taką czy inną szkołę, taki czy inny zakład pracy. Ale najważniejsze sprawy związane z twoim życiem. Kiedy się urodziłeś? Kiedy umrzesz? Czy spotkasz prawdziwą miłość? Ona zawsze jest darem. Nigdy sobie jej nie wymyślisz. Moi drodzy,
Taki głupim człowiekiem jest ten i pysznym, który mówi, mam prawo jutro wstać po tej nocy, która nadchodzi. Nie. Może otrzymasz łaskę wstania z łóżka jutro rano. Nie masz prawa. Żadnymi pieniędzmi, talentami, nawet swoją modlitwą nie możesz ujarzmić Boga, by ci musiał dać jutrzejszy dzień. On ci może dać jutrzejszy dzień. To są najprostsze, doświadczalne prawdy o naszym życiu. I dlaczego ty myślisz, że możesz te prawdy oszukać? A moi drodzy, a New Age to obiecuje. Ja się już nie martwię o swoje życie. Mam przed sobą tyle rozmaitych wcieleń. Choroba? To prosta sprawa. Odpowiedni kamyk, odpowiedni talizman, odpowiedni cudok ze sztuką reiki i mnie wyleczy. Ledwo nogę od ręki rozróżnia specjalny medyk, super lekarz na wszystko. Pana Boga może, mogę przecież oszukać. Co, nie wiem, co mnie czeka? Wiem, wróżka mi powie, karty tarota mi powiedzą. Szły jak ciepłe bułeczki w Polsce. Księgarze nawet na półkach tego nie układali. Biblia szatana, tak nazywana była kiedyś, ta talia kart, karty tarota. Dla relaksu, dla wgłębienia się w tajemnice związane z moim życiem. Raz tylko, jedno popołudnie poszedłem z kolędą, z pasterską wizytą do ludzi w Krakowie za chorego księdza prałata. Moi drodzy, jedno popołudnie byłem przerażony. W trzech mieszkaniach spotkałem karty tarota. Nawet nie schowali przede mną, bo nie widzieli żadnego związku jednego z drugim. Jedna z babć, na stole krzyżyk i świece płonące już czekały na księdza. A ona karty tarota. Wie ksiądz, tak się nudziłam, sobie rozłożyła. To nic, że ona oddaje w ten sposób cześć Bogu Tota. Bogu losu, życia i śmierci, staroegipskiemu Bogu Tota. Ona się bawi kartami tarota. Nie widzi tej zależności. Panu Bogu wykrada tajemnice związane z jej przyszłością. Moi drodzy, nie oszukamy samych siebie. Nie jesteśmy wszechmocni. Jesteśmy wolni. Mamy ogromne siły dane od Boga. Ale nie jesteśmy niezależni od Boga. A New Age mówi, jesteś Bogiem. I to jest największe kłamstwo, jakie New Age próbuje nam wcisnąć, mówiąc ci, że jesteś wszechmocny. A skutki, moi drodzy, skutki tego... jeszcze kończę. Dziękuję bardzo.
Moi drodzy, a skutki tego mogą być czasami straszliwe.
Pamiętacie, co się działo? Jak śmiesznie później człowiek wygląda, gdy nagle odkryje ową pustkę, która się kryła za pewnymi teoriami. Pamiętacie całą hecę związaną w polską sektą Antrowis. Typowo New Age'owska, zaraz o niej powiem trochę. Twierdziła ona tak. 8 miliardów lat temu na Ziemi wtedy jeszcze nie było, bo wiek Ziemi to jest od 3,5 do 4,5 miliardów lat. Ale na Ziemi, której jeszcze nie było, wylądowały dwa statki kosmiczne. Jeden wiózł Słowian, drugi Hebrajczyków. Wylądowali na Górze Ślęży, której jeszcze nie było, bo nie było Ziemi, jeszcze nie było fałdowań, nie było Góry Ślęży oczywiście, prosta sprawa. No i wszystkie narody pochodzą od tych dwóch nacji, Hebrajczyków i Słowian. Teraz element New Age'owski. Od 1993 roku Ziemia weszła w nową erę. Oni nie używają słowa New Age, ale w nową epokę weszła. Po polsku to mówią. Mówili, bo teraz trochę ucichli oczywiście. Weszła w nową erę, polega to na tym, że Ziemia będzie stracona. No, to jądro takie rozpalone w środku kuli ziemskiej, ono po prostu wybuchnie. Jak garnek rozpalony, czy czajnik, który nagle gwizdkiem pluje po kuchni, prawda? Więc podobnie Ziemia. Rozwali się ta Ziemia. Koniec Ziemi. Ale 144 tysiące oświeconych, wtajemniczonych, mających nową wiedzę, nowych ludzi, będzie ocalonych. Na Górę Ślęży, z Góry Ślęży będą zabrani przez kawalkadę statków kosmicznych. Na czele tych statków pojedzie arcykosmonauta Jezus Chrystus, tak go nazywają. On ich stąd zabierze. To będą głównie Słowianie, bo oni są lepsi od tych wszystkich Hebrajczyków. Tu element antyżydowski oczywiście. I głównie to będą Polacy. Na nowej planecie, którą oni zaludnią, trzeba będzie mieć duże siły witalne. Stąd konieczność zabrania z tej ziemi zastępczych organów ludzkich.
tu element kryminalny. Jak wiemy, proszę Państwa, handel organami ludzkimi teraz jest bardzo intratnym interesem. $1 000 000 kosztuje ludzkie serce, $100 000 000 kosztuje nerka ludzka, więc tutaj element, który pozwalał na przykład francuską nereczkę traktować jako rzecz, która i tak będzie za chwilę rozpalona, bo ziemia wybuchnie, no to zmarnieje ta nerka, nie? Więc Francuza przydusić, nerkę mu wycisnąć i gotowe. Schować do pojemnika, na nową planetę będzie zabrane. Oczywiście przyjedzie Jezus Chrystus, który na nowej, to już będzie nowy Jezus, reinkarnowany ponownie, który na nowej planecie da nam nowe wcielenia i nowe życie. I moi drodzy, trzeba przygotować się do nowego, nowego życia. Kto za tym poszedł? Medytowałam ponad rok. Pani Barbara Labuda napisała to publicznie. Tak. Przyznała to publicznie, bardzo ładnie się przyznała, że tak z nimi była ponad rok. Pani aktorka Krystyna Sienkiewicz również. Ale mnie pociąga nie ta głupia ideologia, taka płytka, tylko ta medytacja, ten spokój, który spływał z szefa, charyzmatycznego szefa tej grupy Antrowis, pana Mielnika, Edwarda. Także i pan Zygmunt Broniarek pisał artykuły w piśmie Nowy Kosmos, który był pismem tej grupy Antrowis. Mieli oni między innymi wynajmowane sale przez Wojskowy Okręg Warszawski, a w Krakowie korzystali z lokalu największego liceum krakowskiego, czyli z ósemki. Bo profesorka od fizyki, ona święcie im wierzyła. Uczniowie z tego korzystali, gdy z fizyki byli pytani czegokolwiek i ktokolwiek użył w jakimkolwiek zdaniu coś o kosmosie, o kosmitach, czy o nadziei na nowy świat, to od razu miał zaliczoną odpowiedź. Prawda? Fizyczka tam pracująca pomagała tej młodzieży w ten sposób, która wierzyła w Antrowis. Moi drodzy, ludzie ci oczywiście już teraz przestali działać. Trzy sprawy, które im się przypisuje, kryminalne, jedną w sposób stuprocentowy, tą ofiarę, która była ofiarę, którą znaleziono w Odrze, prawda, trupa. Kogoś, kto się dowiedział, że pan Mielnik w poprzednim wcieleniu miał jego żonę za własną żonę. No i mu powiedział, panie, no chłopie, jak to będzie teraz na nowej planecie? Jak my teraz będziemy mieli nowe wcielenie, to może ja wrócę do pierwszej żony, czyli twojej żony, czyli ty będziesz moim konkurentem, czyli to będzie głupio, ona będzie rozdarta. Szukali go przecież ta żona właśnie występowała w telewizji, szukali go na całą Polskę, przez wiadomościach były informacje, czy w Panoramie były zdjęcia tego człowieka. Znaleziono go kilka tygodni później jako trupa pływającego w Odrze. Moi drodzy, skutki później mogą być tragiczne i są tragiczne. W czasie jednego ze spotkań, to było w Radiu Maria, akurat audycja, zadzwoniła pewna kobieta i powiedziała w ten sposób. Powtarzam to ludziom, bo to jest bardzo mądra przestroga z jej strony i wielka, wielka nauka dla nas wszystkich. Powiedziała w ten sposób. To, co się stało w mojej rodzinie, to jest moja wina. Zaczęłam od tego, że czytałam dzieciom horoskopy na głos. Później tłumaczyłam im sny za pomocą senników. Obstawiałam ich różnego rodzaju talizmanami. Moja córka poszła trochę dalej. Jest w Hare Krishna. W czasie medytacji jednej z medytacji dowiedziała się, że w poprzednim wcieleniu była mordercą. A więc jej tak zwane ciało przyczynowe, najgłębsze ciało, coś jak dusza w pojęciu chrześcijańskim, ale to coś innego, najgłębsze po prostu ciało, które zostaje, bo 4 ciała w ogóle to zależy od tego, jak guru sobie myśli, ciało mamy, to tyle. Ja to mam z 10, nie? Ale w każdym razie przyczynowe ciało jest naznaczone tym morderstwem i może ona odezwać się może ta skaza i może swoją matkę zamordować. Zresztą dowiedziała się ta córka później na kolejnej medytacji, że to, że się nie może skupić w swoim domu na tej medytacji, tej sekciarskiej medytacji w Hare Krishna, to jest wina matki, która modli się na różańcu. I stąd zaczęło się targanie matce różańca, deptanie krzyżyka, bicie jej, gdy się wybierała do kościoła w niedzielę. Płacząc mówi, czy ja mam jakieś szanse, aby mnie policja ochroniła? Nie, nie ma szans. Dopóki nie będzie ofiary, w takiej sytuacji żadna policja nie wkroczy w sprawy wyznaniowe, tym bardziej jeszcze rodzinne, prawda, między matką a córką. W każdym razie tragedie tego typu nie są obce ludziom w Polsce, skoro policja sama w Polsce przypisuje 4000 zaginięć dzieci i młodzieży od 1989 roku właśnie działalności różnych sekt, grupek głoszących na różne odmiany, głoszących owe cudowności, sposób zorganizowany to głoszą, w jaki sposób sięgające tego tematu New Age'owskiego. Młodzież i dzieci, śmiem twierdzić, jest przygotowywana na to spotkanie poprzez owe takie niby niewinne zabawy, jak horoskopy, senniki, przepowiednie, bioenergoterapia, różnego rodzaju tego cudowności irracjonalne. Zabiera im się możliwość krytycznego myślenia, uruchomienia po prostu myślenia logicznego, które daje wnioskowanie proste. Tylko się im otwiera na jakieś dziwne siły. Zarejestrowanych w Polsce jest ponad 90 różnych grup wyznaniowych i sekt, ale działa w Polsce ponad 400 różnych grup i sekt W tym niezarejestrowanych oczywiście, niezarejestrowanych. Te niezarejestrowane są bardziej radykalne i są bardziej niebezpieczne. Jednym z pierwszych cięć, jakie się dokonuje w czasie takiego spotkania z sektą, jest odcięcie tego człowieka młodego od rodziny. Prosta ideologia, moi drodzy, jeżeli ktoś jest na gruncie filozofii hinduskiej, to może już się kiedyś, albo to kiedyś czytał. Każdy Hindus wie, że ma co najmniej 4 matki. Która go urodziła, ta, która go wykarmiła, czy wychowywała na przykład niańka, krowa, która mu dawała mleko w dzieciństwie i guru, który mu daje wnętrze duchowe. Moi drodzy, jeżeli ktoś tak to coś przyjmie, taką prawdę przyjmie, to oczywiście, że matka, która cię urodziła, już swoją rolę spełniła. Już jest niepotrzebna ci, bo cię urodziła, prawda? Mało tego, jest coraz starsza, coraz, przepraszam, wszystkie szanowne matki, wszystkie szanuję matki, ale dla nich to jest coraz głupsza. A tą nową matką jest guru. Staje się przywódca, który zadaje mu mantrę, dyktuje mu mantrę, czyli jakby znak, który ma on powtórzyć, zdanie, słowa, które ma powtórzyć 100 000 razy, na przykład w buddyzmie tybetańskim, między jednym a drugim tak zwanym schronieniem. I mają się te słowa w nim odbić jak pieczęć właściciela. Mają się w nim odbić na zawsze, na jego psychice, na jego duchu. Mają być jego wezwaniem, jego zawołaniem. I on w ten sposób przejmuje jakby władzę nad ludźmi. Moi drodzy, tragedie są niesamowite później. Są niesamowite. Bo matka wie, gdzie jest jej córka. Ale córka nie wyjdzie do matki. Lekceważy. Albo też często nie wie już. Sekta, rodzina, inaczej zwana Dzieci Boże, na gruncie chrześcijańskim wyrosła, mówi, że głosi Ewangelię wszystkimi, nawet drastycznymi środkami. Te drastyczne środki to polegają między innymi na tym, że prowadzą oni domy publiczne, burdele dla utrzymania sekty, potrafią nagrywać pornografię dziecięcą pod pozorem czy pod pretekstem medytacji, które w czasie medytacji poprzez różne kadzidełka czy poprzez tak zwany złoty proszek medytacyjny, także w Hare Krishna dają złoty proszek medytacyjny, udzielają ludziom. Jaki jest składnik tego proszku, to jeden guru decyduje. To mogą być oczywiście, mogą być, nie muszą, ale mogą być środki psychotropowe, mogą być narkotyki także, prawda? One mają pomagać wgłębiać mu się w jego duszę, w jego psychikę, by on wszedł w swoją tajemnicę samego siebie. Prawda? I w ten sposób się doprowadza taką grupę, się doprowadzało do stanu, w którym się już wszystko im mogło podyktować i wykonywali posłusznie wszelkie polecenia. Argentyńska policja po najeździe na tą grupę rodzina w Argentynie, na dom modlitwy ich, w ich niby domu modlitwy znaleziono 180 kaset z pornografią dziecięcą. Nie mówiąc o handlu organami ludzkimi, nie mówiąc o innego rodzaju praktykach, które są chwytliwe na czarnym rynku, a które właśnie w ramach sekty można sprytnie można po prostu przeprowadzać. Stąd Rada Miasta Krakowa chyba 1,5 tygodnia temu podjęła uchwałę, ona pójdzie także do Sejmu, będzie prośba, by ograniczyć możliwość działania tego typu różnych dziwnych, niezarejestrowanych grup, bo inaczej nie opędzimy się przed właśnie różnego rodzaju uprowadzeniem dzieci w takie grupy bardzo małe, zwarte, które obiecują wiele tej młodzieży, a mogą być w skutkach swoich naprawdę straszliwe. Ja tu nie chcę przerażać, moi drodzy, bo nie ludźmi przerażenia jesteśmy, ale ludźmi nadziei. Jest proste i oczywiste, że kto zapytał prawdę, ten wcześniej czy później trafi do Chrystusa. Jestem o tym święcie przekonany. Wiem, że tak jest. Żeby tylko im to pytanie zadać. Szukaj, człowieku młody, prawdy. Ja wiem, że młody może błądzić, że stary może błądzić. Przecież ludzie podejmowali się różnych praktyk, młodzi i starzy, rozmaitych rzeczy, bo nie wiedzieli, co to jest. Nie wiedzieli, czym to pachnie, czy raczej czym to śmierdzi. Uchwytają się różnych rzeczy. Ale człowieku, zapytaj o prawdę. Gdzie jest prawda? I na pewno z tym pytaniem, szukając prawdy, na pewno dojdziesz do Chrystusa. Byś tylko nie był tym Piłatem, który pyta o prawdę. Ma przed sobą Chrystusa i nie widzi tej prawdy. I nie widzi tej prawdy. Ale, moi drodzy, tym bardziej są nam potrzebne różnego rodzaju wspólnoty, grupy, czy tego typu spotkania jak to. Abyśmy się nawzajem dzielili nadzieją, dzielili swoimi zwycięstwami nad pewnymi pułapkami, dzielili się tym przekonaniem, że właśnie jest On droga, prawda i życie. Do Niego należymy. Ku Niemu idziemy, z Nim idziemy. Więc nie ma obawy. Nie bójmy się nocy. Nocy się nie wolno bać, choć noc jest. Musi przyjść. Ktokolwiek jest w słońcu, odkrył go niedawno, bo mu niedawno zaświeciło, bo się wyzwolił od jakiejś ciemności. Niech nie myśli, że ono zawsze będzie świeciło. Nieprawda. Jak chodzisz w słońcu, pamiętaj, nagrzewaj to swoje ciało i łap to słońce, ile możesz, swoje oczy i swoje ciało, byś miał ciepło na noc, która nadechodzi. Ona musi przyjść na ciebie. Bo musimy iść także i dolinami. Bo Bóg nas tak prowadzi po drogach tego świata, jako pielgrzymów. A gdy będziesz miał pamięć wyraźną o słońcu, o świetle, to nawet gdy będziesz szedł ciemną doliną, zła się nie ulękniesz. Zła się nie ulękniesz, bo Pan będzie z tobą. A gdy przychodzi noc, gdy ci się wydaje, że wszystko skończone, że wszystko ciemno, że wszystko ma jeden wymiar, nie ma twarzy, nie ma ludzi, nie ma kwiatów, nie ma drzew, nic nie ma. Wydaje ci, że sam jesteś. Pamiętaj, nie uwierz nocy. Noc nie może zwyciężyć. Noc nie może zwyciężyć. Musi pierzchnąć przed schodzącym słońcem. I nie może trwać wiecznie. Choćby jak była głucha i głęboka. I to ci tu wielu może powiedzieć, jeżeli wątpisz w to. Po jak głębokiej nocy ludzie potrafią wyjść. I wyszli i zobaczyli słońce. Noc musi minąć. I nadejdzie kiedyś dla ciebie dzień. I to jest cała prawda o naszym wędrowaniu, o naszym życiu. Także i w tej dziedzinie. Także i w tej dziedzinie. I w słońcu, i ciemnymi dolinami. Z tym, który jest naszym Panem. Tu pielgrzymujemy. Do tego domu, który jest nam dobrze znany. Do domu Ojca. Wiemy, dokąd idziemy. A więc nie oglądajmy się na różne błyskotki, jak murzyny. Przepraszam, murzynów wszystkich. Jeju. Bo to tak, nie, ale jak tak się zawsze myśli o murzynach, że tam ich lusterkami chwytano, prawda? Przecież wiesz, komu idziesz, człowieku. Czy ci Jezus daje bubel do ręki? Świecidełka, jarmarcze cię zachwycają? Kamyki błyszczące są ważniejsze od tego, co On ci przynosi? Zobacz, jaka to prawda. Zobacz, jaką On prawdę ci daje do ręki. To są nasze brylanty i to jest nasza prawda, droga i życie. Amen. Ludzie, macie za 5 minut mszę świętą. Cześć Boże. Zapraszam. Thank you.